oto mecenasi układu otwartego. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Dobra, tak na czerwono jestem, bo będziemy o czerwonych rozmawiać, ale nie komunistach na szczęście, tylko czerwonych makach.
Komuniści potem narobili tym bohaterskim żołnierzom różnych kłopotów. Och, to tak dyplomatycznie wyszło, ale myślę, że trochę mniej dyplomatycznie zachował się ambasador Izraela.
Tak, tak, tak. Czerwone maki dzisiaj omówimy, bo ten film w ten weekend wchodzi na
Polacy
ekrany.
Polacy ginęli razem z polskimi Żydami pod Monte Cassino.
Tak, bardzo długo czekaliśmy na polską superprodukcję o Monte Cassino. Porozmawiamy też o dokumencie, który się pojawił na HBO Max o Alexu Jonesie, więc nasi kochani widzowie, jeżeli jesteście fanami Alexa Jonesa, to wyłączcie. Albo nas hejtujcie w komentarzach. W sumie lubimy hejt, jesteśmy przyzwyczajeni.
Tutaj, na dole, proszę
ale ale rozwałkujemy Alexa Jonesa, tego obrzydliwego łajdaka. Dobrze, ale zacznijmy od mniej rzeczy łajdackich, albo ja już nie wiem po prostu, ale wiesz, zastanawiam się, czy Jonathan Glazer, który dostał Oscara za Strefę Interesów i który został zmiażdżony przez środowiska żydowskie za to, że potępił działania państwa Izrael w Strefie Gazy na scenie w Dolby Theatre, tak? Czy to Kodak Theatre jeszcze, w Beverly Hills. Kodak. Został rozjechany zupełnie, środowiska żydowskie zaczęły go oskarżać o antysemityzm. No i co?
Właśnie.
No i nagle,
się okazało. Rozjechany. Bo to, że ktoś kogoś rozjeżdża, przyjacielu, sam byłem rozjeżdżany wiele razy, a i to by się zdarzało, być rozjeżdżanym, nie znaczy jeszcze, że jest rozjechany. Ja myślę, że Jonathan Glazer ma się znakomicie, nie zmienił zdania i wręcz przeciwnie, jeszcze utwierdził się, że miał rację.
No tak, no i coraz więcej gwiazd Hollywood, celebrytów głośno jednak zaczyna potępiać Izrael. Amerykanie po stronie też Partii Demokratycznej, te lewe skrzydło otacza Joe Bidena i bardzo możliwe, że on wybory prezydenckie przegra, między innymi przez to, że lewe skrzydło Partii Demokratycznej jest bardzo antyizraelskie. No i my tutaj w Polsce słyszymy słowa ambasadora, który między innymi na kanale Zero u Roberta Mazurka nie chce przeprosić za to, że Izrael zamordował, że wojsko izraelskie zamordowało polskiego obywatela i nie tylko polskiego obywatela. Czy Izrael twoim zdaniem wszystko już przegrał PR-owo na świecie i antysemityzm przez to się odrodzi z winy samego Izraela?
Popatrz, kanał Zero się najbardziej wszystkim wbił w pamięć, a ambasador miał wczoraj kilka dni temu taką rajzę po mediach, jakiej mało kto w Polsce dostępuje. I to medium prorządowym, jakim było TVP Info, go zaprosiło i nowe TVP World. Nie zaprosiły go różne TVN-y. No, Izrael zrobił coś, czego nie zrobił nigdy wcześniej, to znaczy właściwie zjednoczył wszystkich Polaków. Zjednoczył to ambasador swoją taką, a nie inną wypowiedzią. Nie wiem dlaczego. Oczywiście bardzo szybko podniesiono w mediach to, że ambasador jest Żydem rosyjskim, że był ambasadorem w Moskwie. Ja pana ambasadora Limnego nie będę się do tego nie przyznawał. Znam i wiem, że nie ma jakichś przesadnie antypolskich skłonności. Nie wiemy, co się stało i dlaczego Izrael zdecydował się na takie, a nie inne zachowanie. Czy to była decyzja z góry, czy to była decyzja pana ambasadora, czy to był, no, sługa narodu zdarza się każdemu, wiesz, taka głupia wypowiedź. Ale tak czy siak, Izrael popełnił błąd. Tutaj warto było przeprosić i chyba Izrael nie jest w stanie przeprosić zarówno Polaków porządnie, jak i Brytyjczyków, jak i innych państw, których obywatele zginęli, bo zbyt mocno zakopał się w tej swojej narracji. Narracji polegającej na tym, że Izrael jest ofiarą, Izrael musi walczyć, Izraela nie wolno krytykować. Krytyka Izraela rzeczywiście przez wiele lat była łączona z antysemityzmem. Tymczasem nowa krytyka Izraela nie wynika zazwyczaj już z tego starego antysemityzmu, który wszyscy pamiętamy głównie z historii, ale też i w Polsce on ciągle na prawicy się jeszcze gdzieś przewija. To jest głównie lewicowa też krytyka. No i też tutaj chcę nawiązać jednak zgodnie z tym, co mówimy w naszym podcaście, do tego, co zrobił Jonathan Glazer i o czym mówiliśmy, kiedy omawialiśmy Strefę Interesów. Otóż ten straszak po 80 latach działa już trochę mniej. Mija 80 lat od wojny. Rodzą się kolejne pokolenia, dla których II wojna światowa nie jest już najważniejszym punktem odniesienia. W ciągu najbliższych kilkunastu lat prawdopodobnie II wojna światowa całkowicie zniknie jako punkt odniesienia i będzie dla nas taką wojną jak dla naszych wnuków, pewnie nawet nie dla twojego syna, ale wnuków twoich, czy ale wiesz potencjalnych moich.
Ja już nawet mogę na swoim przykładzie spojrzeć na to, jak Izrael przegrał to PR-owo, bo wiesz, ja znasz mnie dobrze i wiesz, że ja jestem ogromnym filosemitą, tak? I podziwiam państwo Izrael i podziwiam, że w tamtym regionie państwo Izrael dało temu regionowi kawałek zachodniej jednak cywilizacji z zachodnimi standardami demokracji, mimo tego, że to jest państwo militarne, państwo nacjonalistyczne dosyć, to jednak jest to państwo, które jest stabilne mimo wszystko. I wiesz, dzisiaj, kiedy patrzę na butę, chamstwo i arogancję po prostu władz izraelskich, patrzę na ten szowinizm Netanyahu, który chyba przeraża też, wiesz, to, że Joe Bidena to on przeraża, to jest jasne. Amerykańska lewica nie lubi Netanyahu, ale ja jestem ciekaw, czy amerykańska prawica, czy republikanie, nawet ci trumpowscy, czyli tacy bardzo prożydowscy, czy oni nie zaczną mieć dosyć jednak Netanyahu, bo cała Europa już się odwraca od Izraela. My byliśmy chyba ostatnim krajem, którego elity, bo ja tutaj nie mówię o wszystkich Polakach, ale elity jednak były proizraelskie i nagle co? Nagle okazuje się, że nawet Donald Tusk musi dać tweeta, który jak na niego i tak jest dosyć mocny, znaczy on daje mocne tweety przeciwko władzy tutaj, przeciwko opozycji, ale przeciwko Izraelowi takiego ostrego głosu jednak nie widzieliśmy. Radek Sikorski też dosyć mocno się odciął i skrytykował państwo Izrael. O co chodzi? To znaczy to jest koniec Izraela w przestrzeni publicznej zachodniej w takim sensie, w jakim Izrael funkcjonował.
Wiesz, to koniec oczywiście to jest zbyt proste słowo, bo zobaczymy, ale może początek końca, może początek poważnego kryzysu i też ogromnego wsparcia, jakie jednak mimo wszystko Izrael uzyskał w październiku 2023 roku, kiedy nastąpiły te straszne zbrodnie Hamasu. Bo stanęliśmy wtedy wszyscy za Izraelem. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Wiesz, to jest ten gigantyczny wybór dla mnie jako byłego PR-owca pomiędzy przyznaniem się do błędu, a brnięciem w zaparte. Przyznanie się do błędu czasami jednak przynosi czyste skutki polityczne. Wychodzi na to, że w Izraelu nie ma osób podejmujących racjonalne decyzje polityczne. Wiesz, ja miałem trochę do czynienia z izraelską dyplomacją, ona nie jest taka super profesjonalna, jak nam się wszystkim wydaje. Nie wiem, Netanyahu być może za długo jest premierem Izraela, zbyt szybko na to stanowisko wrócił. Pamiętajmy, że Izrael jest też państwem z bardzo skomplikowaną sytuacją polityczną. Z naszego polskiego punktu widzenia nic to jednak nie zmienia. To jest tylko analiza tego, jakie były powody. Izrael powinien przeprosić za śmierć polskiego obywatela, który niósł mu pomoc. Zresztą wcześniej niósł Damian Sobol, miałem go okazję poznać, pomoc Ukraińcom. Był z Przemyśla. Ambasador Ukrainy pożegnał go w bardzo pięknym twicie. Zresztą Ukraina do tej pory nie przeprosiła za śmierć dwojga polskich obywateli, więc w gruncie rzeczy na jedno wychodzi.
Tak, tak, tylko to Ukraina nie jest...
Nie zrobiła tego specjalnie, wiesz?
Nie, ale tak, tak, i też nie jest w percepcji jednak zachodnich krajów traktowana tak jak Izrael, bo my też jednak zapominamy, że ten antysyjonizm głęboki, czy antynacjonalizm, który przeradzał się w antysyjonizm, on tak naprawdę jest troszeczkę podszyty antysemityzmem.
To jest jednak coś nowego. On się staje nowym antysemityzmem, ale on ma jednak inne początki. Chociaż z drugiej strony, wiesz, nigdy nikt z nas do końca nie wie, kto był czyim pradziadkiem i co komuś wpoił w domu. To czasami naprawdę się odbywało na takiej pozycji kodowania lęków dość poważnych, a Żydzi, nie wiem, antysemityzm jest bardzo szeroko badany. Na przykład istnieje zjawisko antysemityzmu w Japonii, gdzie jako żywo Żydów prawie nigdy nie było. Ale tak czy siak, mamy 80 lat po II wojnie światowej. Niedługo to będzie dla wielu ludzi coś takiego jak wojna 30-letnia, albo co najmniej wojny napoleońskie. I nie można kontynuować tej wojny nieskończoność, o czym przekonały się polskie też żądania reparacyjne.
No tak, ja wiesz, ja nie będę chciał już dłużej kontynuować tej debaty, bo też rozmawialiśmy niejednokrotnie.
Trafię, jak przejdziesz do Alexa Jonesa od tego.
Nie, no to bardzo łatwo mogę przejść. Ja ci już pokażę jak. Otóż tak, amerykańska prawica, która jest bardzo mocno proizraelska, bardzo mocno prożydowska. Szczególnie z tego otoczenia Donalda Trumpa, trumpizmu, myślę, że bardzo łatwo będzie mogła znaleźć dowody na to, że to wcale nie armia izraelska ten samochód Hamasu, znaczy rozbiła ten samochód, tylko że sam Hamas to zrobił po to, żeby jednak zwalić wszystko na Izrael i to Alex Jones spokojnie mógłby światu sprzedać. Alex Jones, amerykański dziennikarz, propagandysta, hejter z alt prawicy. On jest ojcem chrzestnym jednych z najbardziej haniebnych, idiotycznych teorii spiskowych, które funkcjonują na amerykańskiej prawicy. Pojawił się na HBO Max dokument Prawda kontra Alex Jones. Reżyserem tego filmu jest twórca, nie wiem czy pamiętasz, dokument Leaving Neverland o Michaelu Jacksonie. W zasadzie
była
o tym...
to pierwsza nasza wspólna audycja. Nie pamiętam.
Znaczy nie, na pewno na pewno pierwsza to był Zdrajca Marco Bellocchio, a później jakoś może pożenili.
Ja mówię w ogóle jeszcze przed początkiem Lucky Luke'a, kiedy w ogóle pierwszy raz zgadaliśmy w jakimś radiu na ten temat.
Przed początkiem Lucky Luke'a, bardzo możliwe. Uh-huh. Dan Reed, takie jest nazwisko tego reżysera.
No straszny dokument, mówi mi o Leaving Neverland, pokazujący niestety, kim naprawdę był Michael Jackson.
Tak, choć wielu odbiorców tego dokumentu no nie wierzy w to, że jednak ofiary
wiara ma to do siebie, że góry przenosi.
I że jest niemożliwa do udowodnienia, tak? Wiara polega na tym, że się wierzy i nie widzi się dowodów pewnych. No dobrze, w 2012 roku, w grudniu, do szkoły podstawowej Sandy Hook w Newton w stanie Connecticut przyszedł uzbrojony po zęby 20-latek, którego nazwiska nie będę uwieczniał, bo myślę, że nie powinniśmy uwieczniać nazwisk.
Państwo sobie sprawdzą jakby co.
Tak, morderców, który chodził kiedyś do tej szkoły, do tej podstawówki, no, wziął karabin i rozstrzelał dzieciaki. 20 dzieci, 6 opiekunów, no, strzelał do nich, mówiąc brzydko, cytując psy Pasikowskiego, no jak do kaczek, tak? Wszedł w ciągu 6-7 minut, dokonał tej masakry, tam znaleziono zwłoki dzieci, które były wtulone w nauczycielki. Nauczycielka, która oberwała kulami część jej ciała, była znaleziona w ciele dziecka. To był taki kaliber.
Ten masakry.
Tak, po to o tym mówię. No i strzelił sobie w głowę ten morderca. On był militarystą, on przez długi czas się staczał w tą stronę właśnie tych wszystkich nienawistnych teorii. No, masakra jak wiele innych w amerykańskich szkołach. Niestety chyba nie rozstrzygniemy, dlaczego w Stanach Zjednoczonych, gdzie prawo do posiadania broni jest takie samo, jak było do niedawna w Kanadzie, ma o wiele więcej ofiar śmiertelnych z tej broni. To znaczy, czy to jest kwestia...
Ja myślę, że nie kwestią jest posiadanie broni, ale pewna kultura społeczna. Ale to pewnie nie będziemy jeszcze mieli nieraz okazję dyskutować, znając Stany Zjednoczone.
Tak, i... Wtedy pojawia się Alex Jones, który już ma swój słynny program, który już szerzy różne teorie spiskowe i on mówi, że tej masakry nie było. Nigdy. Ona się nie zdarzyła. Ona jest wytworem lewicowo-liberalnych elit, które chcą ograniczyć prawo do posiadania broni. Ci rodzice, którzy występują na konferencjach prasowych i są aktorami podstawionymi, jeden z rodziców, który rozpoczyna konferencję prasową od bardzo nerwowego uśmiechu, i później zaczyna płakać. Jest oskarżony przez Alexa Jonesa o to, że jest marnym aktorem z telenoweli, który nie do końca potrafi udawać śmiech i płacz. No i Alex Jones szerzy te swoje teorie bardzo długo. 24% Amerykanów wierzy Jonesowi, to jest 75 milionów ludzi, którzy w najróżniejszy sposób uważają, że ta masakra nie była taka, jak była. Nawet ci, którzy wierzą, że ona się wydarzyła, uważają, że służby przymknęły na nie oko, że lewicowo-liberalne elity przymknęły na nie oko. No, kończy się to tym, że po wielu, wielu latach rodzice już tak mają dosyć tego, że Alex Jones ich oskarża o bycie częścią spisku, że pozywają go do sądu. I on przegrywa ostatecznie przegrywa sprawę, musi zapłacić 1,5, uwaga, miliarda. Jeszcze raz to powiem, bo Jasina zakaszlął.
Tak, półtora, za to przepraszam.
1,5 miliarda dolarów odszkodowania, prawie. On ostatecznie tego pewnie nie zapłaci, powiedział, że ogłosił bankructwo, rodziny teraz z nim się umówiły, że w ciągu 10 lat ma im zapłacić 85 milionów dolarów rozłożone na raty. I ten dokument pokazuje, znaczy kamery HBO były na sali sądowej, pokazywały przebieg tego procesu. Niesamowite w tym dokumencie jest to, że on pokazuje, że możesz zbudować najbardziej absurda, najbardziej chamskiego, prymitywnego fake newsa. Powiedzieć, że nie zdarzyło się coś, co się zdarzyło. Znaleźć ekspertów swoich, którzy powiedzieli, że to się nie zdarzyło, bo helikoptery nie nadleciały. I 24% Amerykanów, czy w ogóle ludzi, wierzy komuś takiemu jak Alex Jones. I ten fake news, że to się nigdy nie zdarzyło w Sandy Hook, ten fake news cały czas funkcjonuje do dzisiaj. I to jest chyba największa, najbardziej przerażająca rzecz w tym dokumencie, że w czasach, zanim jeszcze powstały deepfake'i, już można było ludziom wmówić wszystko.
I tu, proszę Państwa, widzą, przepraszam jeszcze raz za kasłanie, mam nadzieję, że przy następnym podcaście już będę w końcu zdrowy. Tak to bywa.
Zdrowia?
MSZ mnie dokończył, ale przed chwilę spróbuję uśmiechać się ironicznie jak historyk. Bo my historycy zawsze możemy właściwie skończyć każdą dyskusję poprzez takie bardzo proste zdanie: powiesz, Łukaszu, wszystko już było. I niestety ta ogromna ludzka skłonność do wierzenia w coś bez względu na to, jaka jest rzeczywistość, jest głęboką tradycją i nie potrzebowała żadnych deepfake'ów. Teraz to po prostu technika nam to ułatwia. To trochę jak to słynne nawiązanie, że przed Twitterem, przed pojawieniem się mediów, nowych mediów, to chyba jeszcze funkcjonuje ta nazwa, wszyscy byliśmy przekonani, że problemem ludzi jest brak dostępu do informacji i to generuje głupotę. Okazało się, że nie.
Ja się z tobą zgadzam, bo to zresztą, to jest taka teza, którą ty teraz postawiłeś, którą też postawili autorzy bardzo dobrej książki. Właśnie. Ona nie jest wydana na rynku polskim, ale zachęcam do jej, ja jej wysłuchałem. To jest książka Conspiracy Toma Phillipsa i Johna Elledge. I oni pokazują, że te wszystkie teorie spiskowe dzisiaj, które funkcjonują, one są zaczepione w teorie spiskowe jeszcze średniowieczne. To jest na przykładzie, wiesz, tej słynnej teorii spiskowej, którą szerzył QAnon, ta sekta Q. Też jest bardzo dobry dokument na HBO o niej. Ten QAnon, właśnie ludzie od tego QAnona, wierzący w tego QAnona, czyli w to źródło, Q to jest takie źródło, jakieś podobno informacje, jakiś człowiek uważano ze służb specjalnych, który wysyłał różne komunikaty i jego prorokiem w pewnym momencie, bo to Q to jest taka para religijna, wręcz sekta, i jego prorokiem był Donald Trump, który zresztą sobie, Donald Trump zresztą sobie romansował z tym QAnonem, bo specjalnie wysyłał pewne sygnały, żeby tych wyborców QAnona przeciągnąć. Zresztą z Alexem Jonesem też sobie romansował Donald Trump.
Z kim sobie nie romansował Donald Trump? Jak pokazały pewne kreskówki, romansowałby z diabłem. I kto wie, proszę Państwa, rozkasowałem się tym razem z radości, czy w roku 2024 nie będzie to znowu skuteczna technika. Bo zawsze społeczeństwo wierzy w... Oczywiście trochę inaczej jest w kulturze judeo-chrześcijańskiej zachodniej, trochę inaczej w bizantyńsko-rosyjskiej, trochę inaczej w Azji, ale wszędzie istniała zawsze jakaś konspiracja, jak nie Żydzi, albo masoni, templariusze. Wiesz, sam fakt, że templariuszy się odgrzewa 700 lat po tym, jak spalono wielkiego mistrza tego zakonu, dowodzi tego, jakie to jest wszystko mocno osadzone w kulturze, bo to są cały czas te same toposy, pisarze z tego korzystają, kultura nam to nasyca. Wiesz, oczywiście istnieją też prawdziwe spiski. Ja przypominam, że w 1946 roku w Norymberdze skazano elitę państwa hitlerowskiego, niemiecko-hitlerowskiego, za to, że zrobiła konspirację przeciwko pokojowi na całym świecie. Istnieją różne konspiracje teraz, które się pokazują, ale żyjemy w czasach, które znowu nabrały pewnego wymiaru ostatecznego. W Stanach, biorąc pod uwagę jeszcze, jaka to jest ta grupa społeczna, do której według tych sondaży dociera Alex Jones, znaczy biali protestanci w dalszym ciągu, ta grupa, która od dawna wierzy, że jest jakoś odsuwana od władzy w Stanach Zjednoczonych, że jest prześladowana, że bieda jej wynika z takiego, a nie innego podejścia, chociaż myślę, że jakby tak podliczyć elitę finansową Stanów Zjednoczonych, to są dalej głównie potomkowie anglosasko-niemieckich protestantów, wcale nie Żydzi, nie Azjaci.
To jest
tego żywym dowodem.
To jest ta jedna z teorii spiskowych, która zresztą też zaprowadziła jednego zaprowadziła zamachowca, terrorystę można tak nazwać,
człowieka,
który wystrzelał w Walmarcie w El Paso Meksykanów, bo jest taka teoria zastępowalności rasy. I to jest też teoria szerzona między innymi przez Alexa Jonesa, że celowo lewica eliminuje białych i zastępuje ich imigrantami, latynosami.
A u nas, przyjacielu, mamy twierdzenie, że osoby LGBT próbują zrobić z innych osób LGBT, żeby dzieci było mniej. To się niestety pojawia w Europie także.
Cały czas będzie nam wracało nazwisko Alexa Jonesa, bo Alex Jones przekonywał przez długi czas, że amerykańskie elity lewicowo-liberalne trują wodę, w rzekach amerykańskich po to, żeby żaby stały się gejami i również mężczyźni, którzy piją tą wodę, stali się gejami. Mój pies zaczął szczekać, jak to usłyszał.
Pozdrawiam Rokiego, który nosi imię po kimś, kto nie przestał być mężczyzną i w latach 70. odnowił męski to po Stanach Zjednoczonych, czyli Rocky Balboa.
A ja nawet zobaczyłem koszulkę z Rockiem, tak. Wszystko się trafia, ale słuchaj, i Alex Jones też szerzył tą teorię. Ale wiesz, ta teoria, bo to jest dokładnie to, o czym ty mówisz, że ta stara teoria o macy moczonej w krwi chrześcijan, którą Żydzi zjadają, ona się odrodziła dzisiaj w
chrześcijanie
tej teorii.
Chrześcijanie zjadają, a robią ją Żydzi.
Tak, robią Żydzi. Ona też, ona
to
miała różne...
To by dopiero była twoja konspiracyjna teoria w twoim wykonaniu, bo okazało się, że chrześcijanie zabijają Żydów na macę.
Tak, natomiast wiesz co, to w tej książce konspiracji właśnie właśnie autorzy tej książki pokazują, że to jest stara teoria ze średniowiecza wzięta jeszcze.
Tak, natomiast mamy w Polsce macę takich kościołów, gdzie są jakieś sanktuaria poświęcone hostii, którą przekuwali Żydzi, czy mamy pognanie na przykład Kościół Bożego Ciała.
Tak, ale ona też się przeobrażała, Ku Klux Klan też szerzył taką teorię, że to papiści robią z dziećmi. Natomiast dzisiaj jest taka teoria, że lewicowo-liberalne elity gwałcą dzieci, wysysają z nich krew i też adrenalinę wysysają z nich. Na przykład według tej teorii Hillary Clinton podobno wysysa adrenalinę z dzieci gwałconych wcześniej.
Proszę państwa, a to są zwykłe orgiastyczne zachowania elit, które się zdarzają w stylu wyspa Jeffreya Epsteina. Ja nie chcę mówić, że one są zwyczajne, ale one zazwyczaj mają mało wspólnego z wielkim konspiracyjnym spiskiem. Jest to po prostu czasami zabawa wynaturzonych ludzi, którzy korzystają z władzy.
I widzisz, to jest właśnie ten, bo ta teoria Pizzagate, ona mówiła, że w jednej z sieci pizzerii założonych przez dwóch mężczyzn ze środowiska LGBT, że w tych pizzeriach, w tych piwnicach właśnie gwałci się te dzieci, wysysa się z nich adrenalinę i krew. Jeden Amerykanin wziął karabin i wszedł do tej pizzerii i powiedział, że szuka dzieci, tylko że te pizzerie nie mają piwnic. Na szczęście nikogo nie zastrzelił, ale ta teoria była szeroko właśnie propagowana, między innymi też przez Alexa Jonesa.
No właśnie.
Do tej pory ona jest propagowana. I masz rację, to wszystko było, ale co z tego? To znaczy w czasie, kiedy dostaliśmy media społecznościowe, w czasie, kiedy dostaliśmy, swoją drogą, Elon Musk właśnie odblokował konto Alexowi Jonesowi na X w ramach wolności słowa, jeżeli dostajemy takie narzędzia, to te teorie po prostu się rozprzestrzeniły. 24% Amerykanów uwierzyło Jonesowi?
No, według statystyk, ale to pewnie jest, dobrze mam nadzieję, prowadzona statystyka przez tamtejsze pulsy. To jest przerażające, ale wiesz, co to oznacza, Łukaszu? Drugi cynizm historyka, że nie ma przed tym obrony.
Że 1/4 ludzi jest durna?
Że 1/4 ludzi nie dość, że jest durna, to kiedyś może zacząć się zabijać z takiego powodu jak ten pan, który wszedł do pizzerii.
Ja za plecami gdzieś mam tam ukrytego Erika Cartmana z South Parku. Był kiedyś taki odcinek, jak Erik Cartman szerzył teorię o World Trade Center, że to CIA je zburzyło. I wtedy Kyle, Żyd zresztą, któremu zawsze Cartman dokucza, bo jest antysemitą, Kyle mówi, że no ty jesteś idiotą po prostu zwykłym. I Cartman na to mówi, co? 1/4 Amerykanów wierzy, że w tą teorię spiskową. Chcesz mi powiedzieć, że 1/4 Amerykanów jest durna? A Kyle mu mówi, no co najmniej. Tak.
Cóż. Bardzo bałbym się statystyk w Polsce, różne rzeczy. Bo ostatnie lata pokazują, że nie ma znaczenia, jaką partię polityczną popierasz i wierzysz w różne dziwne sprawy. Spiski polityczne, ale też pewnie i winne. Niemcy, pewnie też nie jest źle. Niemcy na przykład się ostatnio przyznają, że wierzą w czary. Ogromna statystyczna część niemieckiego społeczeństwa. Oni akurat, Niemcy się przez 70 lat nauczyli nie przyznawać nigdy do antysemityzmu, więc nie wiemy, jak to jest naprawdę z tym wszystkim.
No ale to jest tak jak z horoskopami, wiesz, w momencie, kiedy zanika wiara w Boga i zanika katolicyzm, to w to miejsce wchodzą horoskopy na przykład, tak? Że bardziej racjonalne dla niektórych jest wiara w ułożenie gwiazd niż w to, że zmartwychwstanie się dokonało.
Wiesz, przyjacielu, to chodzi mniej więcej o to, że wielu ludzi walczących z Kościołem, którego wady, myślę, obydwaj bardzo dobrze znamy, ładnie to nazwałem, wady, nie zdają sobie sprawy, że coś jak w III, IV wieku naszej ery, że wprowadzanie zupełnie nowego systemu teologicznego na miejsce istniejącego generuje jednak pewne problemy i nie jest nią bezgraniczna wolność.
Tak, wiesz, na tym dokumencie też, co jest bardzo istotne, i dlatego ja chciałbym, żeby zwolennicy Alexa Jonesa, jestem przekonany, że nas tacy oglądają, bo ja kiedy napisałem recenzję swoją na Interi i wrzuciłem na Facebooka, to nawet u mnie na Facebooku wśród moich znajomych odezwali się jacyś zwolennicy teorii Alexa Jonesa, mówiąc, że ja jestem w spisku mainstreamowych mediów.
Serio? Serio?
Tak, tak, ktoś tak napisał, że jestem w spisku mainstreamowych. Taki człowiek, który prawicę zresztą polską popiera i że po prostu w to nie wierzę. Natomiast wiesz,
stajemy się światowi, wierzymy już w ogólnoświatowe spiski, a nie tylko w nasze wewnętrzne.
Obrońcy Alexa Jonesa opierali się na tym samym, na czym opierał się obrońca Larry'ego Flinta, którego to sportretował Edward Norton w filmie Milosza Formana, skandalista Larry
Flint. Obrońcę, nie Larry'ego Flinta.
Obrońcę Larry'ego Flinta, tak, tak, którego sportretował Edward Norton, tak, tak, tutaj zjadłem ten, jestem głodny i zjadam końcówki.
Jeszcze.
On powiedział coś takiego, ten prawnik. Dokładnie ten właśnie Larry'ego Flinta, jak i ten prawnik Alexa Jonesa powiedział tak, tutaj cytuję, że sąd powinien w ogóle oddalić pozew do sądu, pozew przeciwko Alexowi Jonesowi, bo, cytat, nikt rozsądny nie mógł traktować głoszonych przez niego teorii jak faktów. Czyli to jest dokładnie to samo, co mówił prawnik Larry'ego Flinta. Nikt rozsądny nie może wierzyć w to, że wielebny Fowler, pamiętasz, była taka sprawa, kiedy Flint w swoim haslerze pokazał wielebnego Jerry'ego Fowlera, to jest taka ikona prawicy lat 80. z czasów Ronalda Reagana, że on uprawiał seks z własną matką w wychodku. I on dał taką kreskówkę, tak, to było w formie kreskówki i on został pozwany i on, Larry Flint paradoksalnie wygrał ten proces, bo sąd uznał, no tak, no nikt rozsądny nie powinien w to uwierzyć i na tej samej płaszczyźnie obrońca Alexa Jonesa. Ale wiesz, co jest niesamowite w tym filmie?
Ale ważną rzeczą jest to, że zawiera to sformułowanie rozsądne.
No to prawda, tak, masz rację. Ludzie nie mają obowiązku być rozsądnymi.
Owszem.
I w momencie, wiesz, kiedy te kamery, kiedy Alex Jones myśli, że kamery go nie filmują podczas procesu, tam jest taka scena, jak on podchodzi do kobiety, która wcześniej zeznawała, tej matki, która siedzi przed nim i mówi, patrzy mu w twarz i mówi, twierdzisz, że mój syn nigdy nie istniał, tak? Że ja nigdy nie miałem dziecka, że to dziecko, które zostało zabite, ty twierdzisz, że ono nie istniało, ja chcę spojrzeć ci w twarz i spojrzeć ci w oczy, tak? Człowiekowi, który mówi, że ja nigdy nie miałem dzieci, tak? I później, kiedy Alex Jones myśli, że kamery go nie filmują, on podchodzi do tej matki i mówi, nie, no to wie, tutaj to oczywiście, że ja wiem, że ta masakra była, to nie o to chodzi o moją wolność słowa. W momencie, kiedy zobaczył, że znowu są kamery HBO włączone, to nagle się wiesz, stanął na baczność i mówi, no to oni podeszli do mnie, to oni mnie prowokowali, nie? Czyli cały czas facet robił show. Masz cynika, który robi obrzydliwe show. I teraz pytanie jest, panie Jasina, prawniku. Czy powinniśmy tworzyć jakieś ramy prawne, które by karały za to, że ktoś w taki, a nie inny sposób, bo można byłoby oczywiście Alexa Jonesa skazać za krzywoprzysięstwo, ale jeżeli idziemy na tą płaszczyznę mediów...
Ale w Polsce bardzo łatwo byłoby go skazać za popełnione przez niego kłamstwa, za nawoływanie do nienawiści, mamy na to cały system prawny.
I za pomówienie, tak mówisz?
Tak, znakomicie dałoby się to zrobić. Inna kwestia oczywiście, czy jeszcze sąd by umiał to zrobić.
No tak, 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 bo to jest też...
Nie mamy w Polsce wolności za wszelką cenę, czego dowodził i poprzedni, i obecny rząd.
Wiesz, to jest też ciekawa sprawa Alexa Jonesa, bo ja myślę, że można byłoby go właśnie za pomówienie, tak, jakoś pozwać.
A pomówienie jest w amerykańskim, anglosaskim systemie prawnym akurat bardzo twardą rzeczą.
Tak, on, wiesz, on, szczególnie, że Alex Jones, widać, że jest cynicznym biznesmenem, który zarabia na tym, bo on przy tych wszystkich filmikach, które miały dobrą klikalność w tej jego telewizji, celowo nie wymieniam nazwy tej telewizji, by też nie robić mu reklamy tutaj na YouTubie, on zresztą jest zbanowany jest chyba na YouTubie, natomiast on sprzedawał na antenie na przykład jod. Wiesz, sprzedawał jod, bo mówił, że wybuch w elektrowni atomowej w Fukushimie, że ta chmura idzie na Kalifornię i zaraz Amerykanie zostaną zatruci i on jod sprzedawał Amerykanom. Dobra, wiesz co, ja myślę, że chyba już tego nieszczęsnego Alexa Jonesa zostawimy w spokoju, bo on nas
zwłaszcza,
niestety w spokoju nie zostawi.
Zwłaszcza, że możemy dobrnąć nieodpowiednie regiony.
Tak, my tylko apelujemy, nie oglądajcie Alexa Jonesa, natomiast obejrzyjcie Prawda kontra Alex Jones, HBO Max. Czerwone maki. Długo czekaliśmy na film, który wchodzi na ekrany kin w ten weekend. Krzysztof Łukaszewicz jest reżyserem. Pana znamy między innymi z Orlen, Grodno 39, Karbala. Karbala właśnie, nieszczęsny Pilecki, którego on kończył, Zależka Wosiewicza. I Lynch jeszcze kiedyś, ale nie David. Jest taki beton, ja straszne betony zaczynam rzucać. No dobrze.
Co... nie będę się porównywał z innymi, ale ciągle czasem bywamy jeszcze lekko błyskotliwi. Spokojnie.
No to złapmy się z tym misiem Wojtkiem za rogi, których mi się Wojtek nie miał. Powiedz mi, czy
Wojtek jak... Wojtek zresztą jest.
Tak, czy film, który... Dobra, film jest obudowany wokół takich typowych trochę dla dzisiejszego kina historycznego schematów. Z jednej strony mamy tutaj tak wątek miłosny, bo głównym bohaterem jest młodzieniec Jędrek, Nikolas Przygoda go gra, on przybywa razem ze swoją, no już nie rodziną, bo on jest sierotą, ze swoją przyjaciółką Polą, Magdalena Żak, razem z armią Andersa do Włoch,
zesłaniec.
Byli najpierw w łagrach, ma brata, który jest oficerem polskiej armii, brat Stanisław Szymon Piotr Warszawski, w niego się wciela, no i on jest takim rozrabiaką, poznajemy go w takiej scenie wyjętej z Indiany Jonesa, on gdzieś w Iranie, w Teheranie kradnie ze szpitala leki, Irańczycy go tam łapią, chcą mu obciąć Persowie, jak to Persowie, rękę, polska armia nie pozwala, Brytyjczycy też nie pozwalają i później wpada pod skrzydła Melchiora Wańkowicza, no bo redaktor W...
Trzeba to jakoś osadzić po prostu, proszę Państwa, w narracji, tak. A Melchior Wańkowicz jest autorem najbardziej epickiej opowieści o tej bitwie, wydanej literacko, w PRL-u jedynej obecnej, jedynej też przekutej w taki film dokumentalny przez Jerzego Passendorfera w 1970 roku jako opowieść o bitwie. To osadzam do kontekstu.
Tak, Leszek Lichota w tej roli. No i mamy więc wątek konfliktu braci, bo ten Jędrek, on nie chce walczyć, on mówi, że walka jest bez sensu, że i tak nas zdradzą, on nie chce, żeby jego brat zginął na polu bitwy, jego ukochana Pola bardziej jednak kieruje się w stronę tej walki, ona chce iść na ten front, chce być sanitariuszką, nie tylko w szpitalu pielęgniarką.
Sanitariuszki mniej giną niż... żołnierz.
Tak, i tutaj, więc to jest jeden wątek, drugi wątek miłosny, o którym mówiliśmy, no i oczywiście wątek wychowania tego młodego chłopaka przez dziennikarza, który chce pokazać, jak to ci polscy żołnierze mają serca naładowane patriotyzmem. No i teraz tak, czy to się wszystko sprawdza twoim zdaniem na ekranie?
Jakby tu powiedzieć? Przede wszystkim to jest kolejna rzecz, gdzie polskie kino miało obowiązek, bo żeby o tej najsłynniejszej bitwie II wojny światowej w wykonaniu polskich żołnierzy zrobić film na 80. rocznicę, no to jest już kara, kwestia wołająca o pomstę do nieba, że tak późno. No mieliśmy najpierw PRL. Wiesz, że w PRL-u jedynym filmem, w którym pojawia się Monte Cassino, nie licząc tego dokumentalnego z Melchiorem Wańkowiczem, jest film o katastrofie górniczej na Śląsku, gdzie pięciu górników czeka na ratunek, a jeden z nich sobie przypomina, jak był Niemcem, który atakował Polaków pod Monte Cassino i tam go rodacy wzięli do niewoli, wiesz? I przeszedł do armii Andersa. Jedynym. Po 89 roku do tego nie sięgnęliśmy, ale wiesz, ja tutaj zrobię odejście od tego, jak powinienem ten film oceniać, jako w końcu upragnionego filmu o generale Andersie. Dobrze zagrana rola zresztą.
Michał Żurawski.
Tak jest. Generał, pani ambasador Anders, mogę Państwu zdradzić, bardzo się ojciec tej roli podoba. Ale umieszczę ten film w zupełnie innym kontekście. Bo dzięki reżyserowi Łukaszewiczowi my dorabiamy się w Polsce jakiegoś kina wojennego. Gatunkowego kina wojennego. Ja pamiętam wielki szał, zwłaszcza po prawej stronie, kiedy i w wojsku, kiedy zrobiono Karbalę. Film mający pewne wady, ale będący dobrym, klasycznym filmem wojennym o polskim wojsku, jakiego się w końcu doczekaliśmy. Wojsku zresztą współczesnym. I to jest podstawowa klisza, topos, od której odchodzi Krzysztof Łukaszewicz.
Zresztą Karbala to była największa bitwa polskiej armii od czasu Monte Cassino, co jest ciekawe, tak.
Wiesz, największa bitwa to była bitwa berlińska i bitwa pod Budziszynem, większa od Monte Cassino.
No tak, ale to chodzi o
ale to nie jedno. Jest ta armia, do której się do końca w tej chwili przyznaje nasze wojsko, prawda? Powstał więc solidny, nie będąc arcydziełem, ale pozdrawiając naszych przyjaciół, lepszy od Orląt, film wojenny.
I tu będę troszeczkę polemizował jednak, tak. Wiesz, z tobą, bo ja mam takie wrażenie, że Orlęta, znaczy film, który...
Orlęta były bardzo dobrze zagrane, były patriotyczne, ale nie były wojenne.
Tak, ale wszystkie sceny batalistyczne w Orlętach, które były w tych wąskich uliczkach lwowskich, bardzo dobrze Łukaszewiczowi wyszły. Coś, co tutaj w filmie Monte Cassino jest też widoczne, ale jednocześnie widać pewne ograniczenia, nawet nie wiem, czy budżetowe, bo ten film miał 36 milionów złotych budżetu, był wsparty przez Ministerstwo Kultury, nie tylko Polski Instytut Sztuki Filmowej, Fundację Narodową, ale ja jednak oczekiwałem bardziej epickich scen batalistycznych właśnie na tych wzgórzach, kiedy wojsko idzie na klasztor. Jest dużo wąskich ujęć, najważniejsze ujęcie jest w nocy, nie przez przypadek, w nocy można zamaskować wiele rzeczy. Arkadiusz Tomek, który jest w ogóle specem od takich ujęć, on zrobił najlepszą i tak naprawdę jedyną dobrą scenę batalistyczną w Legionach. On tam uratował ten film w jednej scenie tylko. Szarże. Tomiak robił Karbale, Tomiak robił też Orlęta, ale mam wrażenie, że tamten film, wiesz, był pod kątem scenariuszowym jednak bardziej drażliwszy, bo to był film, który pokazał żydowskiego chłopca, który bardzo chce być Polakiem. I to wkurzyło prawicę. Prawica strasznie na ten film, część prawicy mówiła, że nie, że tak nie można.
Za długo byłeś na tej prawicy i strasznie się cieszę, jak ona jest wkurzona. Mnie ciągle bardziej cieszy, że jest wkurzona lewica, dzięki czemu tak się nam dobrze rozmawia. Wiesz co, bo Monte Cassino nie mogło w ten sposób wkurzyć. Ono mogło w kwestiach polsko-wielonarodowych jedynie łączyć, bo przecież tam ginęli razem z nami Ukraińcy i Żydzi, co w filmie jest pokazane, to znaczy mamy to jednak, prawda? Ale on nie mógł być filmem drażliwym. To jest epicki film o wygranej bitwie. Jak drażliwi mieli być Krzyżacy w 1960 roku?
Nie wiem, ale nie masz takiego wrażenia, że ten film jest bardzo grzeczny, ugładzony, dlatego że Łukaszewicz dostał po łapach trochę od tych, których się nie spodziewał, przecież tam domagano się, żeby Gliński się tłumaczył za Orlęta wręcz, że dostał trochę po łapach od środowisk patriotycznych i teraz zrobił taką bardzo ugładzoną wersję jednak wszystkiego. Tam nie ma, zobacz, w tym filmie nie ma ani jednej postaci żołnierza, poza tym głównym, który ma wątpliwości, czy powinien walczyć, czy nie, tam nie ma ani jednej postaci takiej i nawet minimalnie negatywne, jak Tom Berenger w Plutonie.
Niemcy,
ale wiesz, o czym mówię, że to nie jest mój jakiś ogromny zarzut. Ja uważam, że ten film możliwe, że musiał tak wyglądać. Tylko nie. Pytanie...
Nie sądzę, po pierwsze, żeby to było związane z tym, że faworyt ministra Glińskiego, Krzysztof Łukaszewicz, dostał po łapach, bo zrobił też Pileckiego i to za to bardziej powinien dostać trochę po łapach, chociaż on uratował ten film. W ogóle dzięki Krzysztofowi Łukaszewiczowi i jego ciężkiej pracy Pilecki mógł wejść na ekrany, co warto powiedzieć, bo buduje się jakiś mit straszliwej krzywdy Leszka Wosiewicza. Ja po prostu widziałem te filmy w trakcie ich realizacji i wiem, że było troszkę inaczej. Nie, ten film nie mógł być po prostu po 80 latach inaczej zrobiony. Polscy krytycy, no długo przed naszym urodzeniem, zawsze twierdzą, że film zawsze musi mieć jakąś taką postać, że musi mieć jakiś taki element pęknięcia. Nie. O Monte Cassino potrzebowaliśmy epickiego, i tu się zgadzam z twoimi zarzutami. Ten film był momentami za mało epicki. Epickiego filmu, w którym my jesteśmy dobrzy, a źli są inni.
A powiedz mi, czy twoim zdaniem, bo moim zdaniem też nie do końca wybrzmiewa to, ja, wiesz, bo ja się chciałem wejść w buty młodego widza, który ten film ogląda, nie ma wielkiej...
Choćby twojego syna.
Albo nawet zachodniego widza. Czy ten film mówi nam, tłumaczy nam, dlaczego to Polakom udało się zdobyć wzgórze, a nie Amerykanom, Nowozelandczykom czy Brytyjczykom? Czy ten film pokazuje myśl, którą miał Anders, kiedy planował tą bitwę z generalicją? Bo my słyszymy to na ekranie, oni nam to mówią, Anders nam to mówi, że alianci może długo czekali, żeby zbyt szybko nie wejść, tak, żeby Sowieci mogli zająć terytorium, ale my nie do końca widzimy, dlaczego Polakom się udało, a innym się nie udało. To jest dopowiedziane nam później, ale nie jest to tak jak w Braveheart, że Wallace po prostu był, miał tego, potrafił tego ducha wepchnąć. Tutaj nie ma nawet tej przemowy, którą potrzebuje taki film.
Ale to już chyba nie do końca może jest wina reżysera. Nie znalazł środków. Może Michał Żurawski, który dobrze gra Andersa w takich scenach dowodzenia, nie wygłaszał. Wiesz, ciężko jest zrobić bitwę z 1944 roku na taki sam sposób, jak bitwę w Braveheartzie. To już jest inna wojna. Tu nie ma przemowy do żołnierzy przed. Tu mamy tych żołnierzy, którzy są jednak historiami indywidualnymi, które przyszły z Rosji. Mamy ich siłę i bohaterstwo. Ale za wszelką cenę porównywanie do Bravehearta niszczy każdy kino wojenny.
Ale wiesz, o czym ja mówię? Ja tak dałem przykładowo, to Przełęcz Ocalonych Mela Gibsona, czy jakikolwiek inny, czy Szeregowiec Ryan, tak? Gdzie zawsze
w Polsce
jest
nie ma tradycji
jakaś...
przemówienia, że żołnierzy przed bitwą.
No właśnie, i to jest to pytanie, ale to jest moje pytanie otwarte, to nie jest mój zarzut do tego filmu. Ja po prostu, wiesz, kiedy wyszedłem z tego filmu, to czułem trochę taką letniość, pomyślałem, dobra, ja nie widzę tego polskiego ducha, dlaczego on taki był i dlaczego to my zdobyliśmy to Monte Cassino, że tego nie udało się przeszczepić.
Ale my tego nie zdobyliśmy duchem. Mhm. My zdobyliśmy to po prostu dlatego, że generał Anders lepiej dowodził i nasi żołnierze byli dzielniejsi.
No właśnie, ale też...
My zdobyliśmy dlatego, że mieliśmy jakieś większe... spirytualne siły stojące w nas, w przeciwieństwie do Nowozelandczyków, Hindusów, Francuzów, Amerykanów, Kanadyjczyków czy innych żołnierzy alianckich. Po prostu nasz dowódca zdobył to, no Niemcy się wycofali, my zdobyliśmy ruiny klasztoru, zdobył Monte Cassino, bo miał dzielnych żołnierzy i bo lepiej dowodził. I to dowodzi tego, że mieliśmy po prostu takiego samego ducha jak nasi zachodni alianci.
Bo to jest,
i pokazuje
to,
że jesteśmy tacy sami, a nie jakiś wieczny polski duch, który coś tam zdobywa.
Nie, i słusznie, ja też tego nie oczekiwałem, tylko oczekiwałem, że może ta myśl Andersa też była lepiej wyłożona. Ale to jest też właśnie znamienne, że Łukaszewicz w bezpieczny sposób też zagrał tutaj narracyjnie, nie chciał żadnej ekstrawagancji. Z jednej strony nie szedł w taką stronę no, kontrowersyjną, że oto Żyd chce być Polakiem, tak jak właśnie w Orlen.
Tam sporo takich Żydów zginęło, wiesz, którzy już byli Polakami. Żydami tak. Jednocześnie pod tym klasztorem. Tak, leżą do tej pory na cmentarzu.
Tak, on też nie idzie w żadne tutaj rozważania takie bardziej egzystencjalne, czy to jak właśnie na Zachodzie bez zmian, czy tam w Przełęczy Ocalonych, czy tak, w Cienkiej Czerwonej Linii. To jest bardzo, bardzo, bardzo bezpiecznie opowiedziana historia. Z drugiej strony też trudno ją porównywać choćby do Demonów Wojny według Goi Pasikowskiego z lat 90. Ja ten film sobie niedawno przypomniałem, on na Netflixie jest dostępny. To jest też ciekawe, bo Pasikowski poszedł w taką stronę kina akcji, zanurzoną oczywiście w bitwę, tak, na Bałkanach gdzieś tam, polskiej armii, ale Łukaszewicz też chyba coś zupełnie innego wypracował. Wypracował taką coś, czego w polskim kinie chyba nie było do tej pory wojennym.
Co Łukaszewicz, co pokazała Karbala, pociągnął wątek zaangażowania Polaków na terenie Bliskiego Wschodu, który podjął pierwszy w operacji samym Pasikowski. A operacja Samon była pierwszym takim... No, Demony według Goi są znacznie lepszym filmem, niż jak krytyka 30 lat temu potraktowała.
To prawda. Ja dlatego ostatnio przypomniałem sobie ten film. Oczywiście on jest taki, jak to zawsze będę mówił w przypadku Pasikowskiego, Melwinowski.
A Samon to już jest dobre... Oczywiście po taniości pewne sprawy zrobione, chociaż wtedy to było dużo pieniędzy na kręcenie w Turcji kinoakcji. I w tej linii on to zrobił. Znaczy, ja bym nie powiedział, że on poszedł w bezpieczną narrację. On po prostu nie miał żadnego powodu, żeby iść winną. Narrację niż opowiedzenie historii o tej bitwie, oddanie hołdu jej uczestnikom, pokazanie ciekawych historii, przypomnienie naszej historii. Nie było żadnego innego powodu i nie musiał dostawać reżyser po łapach od prawicy czy od kogokolwiek innego, żeby to zrobić inaczej. Wiesz, może ja jestem konserwatystą, ale czasami warto opowiedzieć samą historię dla samej historii.
No ale wiesz, ja nie obraziłbym się, gdybym też obejrzał tą historię z punktu widzenia misia Wojtka, który jest uroczy. Zresztą dobrze CGI zostało tutaj pociągnięte.
Wiesz co, już taki jeden nasz reżyser zrobił film, który był nominowany do Oscara z perspektywy zwierzęcia i no efekty były różne.
No ja akurat uważam, że Skolimowski nakręcił arcydzieło o Osiołku, ty nie? Ja tak.
Bardzo cenię wielką twórczość Jerzego Skolimowskiego.
Tak. No to cóż, no to nie będziemy się chyba jakoś dłużej rozwodzić nad tym filmem.
Proszę Państwa, idźcie na ten film i niech każdy oceni sam. To jest jednak pewien obowiązek, który spełniła polska kinematografia. Uważam, że trochę jak z tym Jezusem Chrystusem mówiącym do Tadeusza Styki, Tadeusza Styki, maluj mnie dobrze. Krzysztof Łukaszewicz namalował dobrze tę bitwę. Nie musiał stworzyć żadnego arcydzieła, nie ma takiej potrzeby.
No dobrze, więc czerwone maki w kinach, róbcie dalej takie filmy. To jest też, to jest ostatnia rzecz. Zobacz, że udało się Łukaszewiczowi połączyć coś, czego nie udało się w tych dwóch filmach o Dywizjonie 303. W jednym roku dostaliśmy kiedyś filmy Dywizjon 303.
Jeden gorszy od drugiego.
Tak, ale wiesz, ten Dywizjon 303 angielsko-polski z Dorocińskim, on miał dobry scenariusz i katastrofalne efekty specjalne. Natomiast ten drugi, Dywizjon 303, historia prawdziwa, tego Denisa Delicia, on miał dobre, niezłe efekty specjalne, ale katastrofalny scenariusz. A Łukaszewiczowi jednak wszystko się udało połączyć w taki zgrabny film, który nie jest arcydziełem.
Ale do czego to dowodzi? Obydwa te filmy korzystały, jeden z Arkadego Fidlera, drugi z Melchiora Wańkowicza. Bez tych naszych wielkich pisarzy i tych ich opowieści o tych twórcach, które napisane były 70 lat temu i od 70 lat czekają na ekranizację, były lektorami nawet w PRL-u. Nie dałoby się tych filmów zrobić.
Dlatego ja się cieszę, że Czerwone Maki to nie jest film, na który będzie trzeba zaciągać za uszy uczniów i na kolejny obciachowy polski historyczny film zaciągać na siłę, bo to jest film, który chyba każdy chciałby obejrzeć, nawet jeżeli on nie jest tą polską Dunkierką, jak to dystrybutor reklamuje, polska Dunkierka, wiesz, to...
To trzeba czasami tak robić. Tak, wiesz, Warszawa ale... też kiedyś reklamowana jako Paryż Północy.
No tak, ale wiesz, to też później jest tak, że widz, który naprawdę oglądał tą Dunkierkę, czy oglądał na zachodzie o jeden most za daleko, bo też dystrybutor na ten film się powołuje, później idzie na Czerwone Maki i mówi, no to nie do końca jest to i znów jest zawód, że Polacy czegoś tam nie zrobili. Ja myślę, że to jest najlepszy...
Mówiliśmy już na początku naszego podcastu, że 1/4 społeczeństwa bywa głupia. Nic na to nie poradzimy.
Natomiast to jest film, który chyba można zestawić z Miastem 44 Jana Komasy w wielu kwestiach nienarracyjnych, bo to był film też formalnie odważniejszy albo bardziej ekscentryczny.
Powstanie warszawskie też było czymś znacznie odważniejszym niż bitwa pod Monte Cassino.
No i wiesz, i Powstanie Warszawskie dzieli i Komasa musiał też się z mitologią Andrzeja Wajdy z Kanałem mierzyć, a Łukaszewicz nie musi z nikim się mierzyć i mówi o bitwie, która łączy wszystkich Polaków.
To prawda.
Amen.
Amen, amen.
No to dziękujemy za dzisiaj.
Dzięki, Łukasz. Dzięki Państwu.